Dobry wieczór. Dziękuję bardzo serdecznie ojcu profesorowi za tak miłe wprowadzenie. A powiem państwu może na początek, że chciałbym się podzielić anegdotą. Ja nie jestem specjalistą od tomizmu, powiem to wprost. Chociaż ta anegdota wiąże się z pewnymi doświadczeniami tomistycznymi sprzed 30 lat. Bodaj w roku 1989 bowiem w klasztorze ojców dominikanów na ulicy Stolarskiej w Krakowie zbierała się taka osobliwa grupa 15 czy 18 profesorów, którzy doprosili pewnie po to, żeby wprowadzenia przygotowywać magistra, którym wówczas byłem, i dyskutowaliśmy przez dobre 2 lata, raz w miesiącu po kilka godzin, zbierając się bodaj o godzinie 18 właśnie na Stolarskiej w Krakowie, o kilku zagadnieniach, które w sumie teologii świętego Tomasza Zakwinu próbowaliśmy zrozumieć. Po 2 latach studiowania tych tekstów, zarówno po łacinie, po polsku, po hiszpańsku, po włosku, angielsku, doszliśmy do przekonania, że trochę zrozumieliśmy świętego Tomasza Zakwinu i skończyliśmy po 2 latach po to, żeby zacząć dyskusję też o Tomaszu, tylko Hobbesie. Ten Hobbes był dyskutowany bodaj na 3 czy 4 spotkaniach i stwierdziliśmy, tak, teraz już rozumiemy. Nasz nowożytny język jest rok 1991, powstaje Ośrodek Myśli Politycznej krakowski, tutaj wspomniany przez ojca profesora. Już rozumiemy, skąd jest nasz nowożytny, albo lepiej, nasz współczesny język, język, którym operujemy w obrębie filozofii polityki. To jest język zaczerpnięty od Tomasza, ale nie świętego, tylko Tomasza Hobbesa. I dzisiaj po tych 30 latach przyszło mi opowiadać co nieco o tych właśnie sprawach, którymi się wówczas przed 30 laty zajmowaliśmy i zajmowałem się ja przynajmniej zdecydowanie bardziej intensywnie wówczas tymi zagadnieniami niż dzisiaj, bo dzisiaj raczej te sprawy, które dotyczą współczesnej filozofii polityki, zajmują mnie. Postaram się państwu przedstawić to, jak ja odczytuję i pokażę parę co najmniej trudnych elementów, prawda? Jak ja odczytuję świętego Tomasza Zakwinu, z całą pewnością zostanę tutaj skrytykowany w pewnych momentach, które będę się starał państwu przedstawić, ale będę się państwu starał przedstawić świętego Tomasza w odczytaniu kogoś, kto jest prawnikiem i filozofem, a nie jest teologiem. Co więcej, będą takie wątki w tym wystąpieniu dotyczącym świętego Tomasza Zakwinu, które podprowadzą nas do tego, co dzieje się i w XIV wieku w związku z wystąpieniem nominalistów, wolontarystów zwanych szkotystami i co dzieje się zwłaszcza w wieku XVII lub na przełomie XVI-XVII wieku, wówczas gdy dominują w tak zwanej angielskiej myśli politycznej epoki elżbietańskiej 4 podejścia, wśród których jest również podejście bliskie katolikom, określane mianem również tym wybijanym w gruncie rzeczy katolikom angielskim, kojarzone z ojcami dominikanami, ojcami jezuitami, mianowicie szkoła z Salamanki, i 3 inne podejścia, które stały się punktem odniesienia krytycznym niezwykle dla wystąpienia drugiego z tych Tomaszów, którego wspomniałem, mianowicie Tomasza Hobbesa. Zatem clue, można by było powiedzieć, tego mojego wystąpienia wiąże się raz z prezentacją mojego odczytania świętego Tomasza Zakwinu oraz pokazaniem napięcia między tym, co u Tomasza Zakwinu i tym, co u Tomasza Hobbesa zdarzyło się, bo Hobbes, tak przynajmniej uznaje się niemal powszechnie, uznawany jest za twórcę podejścia i twórcę pewnego sposobu myślenia, który odgrywa kapitalną rolę w nowożytnej myśli politycznej. Następnie co nieco na temat poprawek wprowadzonych do rozważań Hobbesa, ale i przeinaczeń, które do rozważań Hobbesa wprowadził kolejny Anglik XVII wieku, mianowicie John Locke. Krótkie wspomnienie na temat Jana Jakoba Rousseau i postaram się państwu, ile wystarczy czasu, co nieco powiedzieć już nie tyle na temat nowożytnych, ile XIX-XX-wiecznych, o ile zaliczamy ten XIX-XX wiek do nowożytności, możemy wobec tego powiedzieć, że to będzie pewnego rodzaju kontynuacja, ale co nieco na temat tych podejść, które dzisiaj są dominujące, z rozróżnieniem tego, co się nazywa pozytywizmem prawniczym z jednej strony, normatywizmem prawniczym z drugiej strony, i trochę wystąpieniem, przepraszam, że to mówię w tak zacnych murach, przeciwko temu, co wyrzekł był kilka lat temu w Bundestagu niemieckim papież Benedykt XVI, który w gruncie rzeczy zidentyfikował podejście pozytywistyczne z podejściem normatywistycznym, mówiąc, że w gruncie rzeczy tak zwane chrześcijańskie myślenie o prawie ma dzisiaj na początku XXI stulecia w tak zwanej cywilizacji zachodniej status kontrkulturowy. Wobec tego, wieńcząc niejako ten wstęp, mógłbym rzec, to co powiem o świętym Tomaszu z Akwinu, wydaje się w jakiś sposób należeć do chrześcijańskiego myślenia o prawie, które to chrześcijańskie myślenie o prawie w opinii Benedykta XVI ma dzisiaj status kontrkulturowy, zatem jest niejako kontestowany jako to, które jest przeciwne kulturze dominującej, również kulturze dominującej, gdy idzie o rozmyślania prowadzone przez prawników. Początek mógłby być taki. Znamy z czasów greckich przecież bardzo poważne problemy, które wiążą się z poszukiwaniem rozmaitych podejść. Niektórzy powiadają, że te podejścia są zasadniczo trzy. Pierwsze podejście to to, które się odwołuje do prawa natury, ale to jest podejście, które sformułowane zostało zasadniczo przez tak zwanych sofistów. Podejście, które pokazuje, że prawo natury jest zbiorem pewnych prawidłowości, które jesteśmy w stanie stwierdzić, uogólniając oczywiście pewne postrzeżenia, na podstawie tych empirycznych naszych doznań albo tych empirycznych naszych rozeznań, które odnoszą się do zjawisk obserwowanych przy użyciu zmysłów. W gruncie rzeczy do pewnego stopnia ten sposób myślenia o tak zwanym prawie natury w żaden sposób nie sięga po jakieś rozważania dotyczące formy gatunkowej, nie sięga również po rozważania dotyczące logosu, który miałby ewentualnie uobecnić się we wszystkich bytach należących do tego świata, zarówno przyrody ożywionej, jak i ewentualnie w pewnym zakresie przyrody nieożywionej. Pierwsze podejście jest o tyle dla nas interesujące, że ono kładzie akcent na oglądanie czegoś przy użyciu zmysłów, tego, co nas otacza przy użyciu zmysłów i poszukiwanie pewnych prawidłowości w tym, co nas otacza. Wśród zasad prawa natury albo norm nawet prawa natury sofiści byli w stanie wskazać tego rodzaju normę, jak przewaga tego, który jest mocniejszy względem tego, który jest słabszy. One, tego rodzaju uogólnienia czy tego rodzaju prawidłowości są stwierdzane przy użyciu, można by było powiedzieć, pewnej władzy intelektualnej, która uogólnia postrzeżenia zmysłowe. Ciekawe to jest jednak podejście ze względu na to, że kategoria prawo natury, która jest przypisywana zazwyczaj sofistom, zatem sięga VI-V wieku przed Chrystusem, będzie wykorzystywana w XVII wieku, zarówno przez Hobbesa, jak i przez Locke'a. Oni też będą mówili o prawie natury, a nawet będą równoważnie wypowiadać formułę prawo rozumu. Podejście drugie, które w tamtym czasie w Grecji zostało wypracowane, to to, które kojarzymy zwykle z Platonem, a jeszcze wyraźniej z Arystotelesem, do którego święty Tomasz z Akwinu kilkanaście wieków później nawiązuje. Tak, to podejście Arystotelesa ma kilka cech charakterystycznych, na które warto byłoby zwrócić uwagę. Ono nie eksponuje momentu zmysłowego poznania czegoś, co jest dostępne niejako w doświadczeniu. Eksponuje raczej potrzebę poznania tego, co jest tylko uchwytywane intelektualnie, czego zmysłowo uchwycić niepodobna. Słowem, akcent nie jest położony na to, co nas otacza i ewentualnie jest przez nas obserwowane przy użyciu zmysłów, lecz akcent jest położony na to, co jest ewentualnie zewnętrzne względem rozumu podmiotu poznającego, a jednak jest niedostępne przy użyciu zmysłów, lecz wyłącznie dostępne jest przy użyciu tego, co się nazywa wglądem intelektualnym albo tego, co jest w stanie rozeznać tak zwana dusza intelektualna lub intelektualna część duszy u Arystotelesa. Problem polega na tym, że Arystoteles kładzie akcent na istnienie pewnej formy intelektualnej, która to forma intelektualna ma być charakterystyczna dla poszczególnego gatunku. W szczególności forma intelektualna charakterystyczna dla gatunku ludzkiego ma obejmować jakieś treści, które Arystoteles już wyraźnie szkicuje i po który sięgnie w gruncie rzeczy święty Tomasz z Akwinu. Tymi treściami są te, które odnoszą się do skłonności do indywidualnego życia, do skłonności do podtrzymywania gatunku, czyli płodzenia potomstwa i wychowywania go. I tej skłonności, która stała się centralną niejako w pewnym aspekcie filozofowania arystotelesowskiego, mianowicie skłonność do pozostawania z innymi w pokoju lub inaczej mówiąc skłonność do życia społecznego. Jest czwarty element, który niejako próbuje wkomponować te swoje rozważania dotyczące formy gatunkowej Arystoteles, przejmując ten czwarty element, jak się zwykle uznaje od Platona. Mianowicie to jest ten element, który mówi o skłonności do poznawania tego, co ogólne, poznawania tego, co jest formą gatunkową. No? charakterystyczne dla ludzkiego gatunku byłyby nie te trzy pierwsze skłonności, nie tylko, one mogą być również wspólne z innymi gatunkami, ale ta czwarta skłonność, skłonność do poznawania tego, co ogólne, skłonność do poznawania form gatunkowych w szczególności. To niezwykle ważny element później rozumowania, jak się wydaje przynajmniej, świętego Tomasza z Akwinu. Dla nas problem jest taki, że ten sposób myślenia, który zaproponował Arystoteles, został niejako pokazany, może nie przez niego, ale przez jego kontynuatorów, wśród których w moim przekonaniu jest również święty Tomasz z Akwinu, jako ważny element w budowaniu koncepcji tak zwanego prawa naturalnego. To znaczy, jeżeli uznamy, że tak zwana forma gatunkowa jest poznawalna i uznamy, że w granicach owej formy gatunkowej mieści się również skłonność do poznawania samej tej formy gatunkowej wyłącznie przedstawicieli ludzkiego gatunku, to w następstwie tego możemy uznać, że jest pewna treść, która jest uchwytna, określająca niejako to, co jest formalne w obrębie każdego poszczególnego przedstawiciela ludzkiego gatunku. Ewentualnie możemy dopowiedzieć, że to, co jest poznawalne, jest bytem i następnie otoczyć ochroną normatywną tę treść, którą rozpoznaliśmy intelektualnie, czyli tę treść formy gatunkowej, treść tych skłonności, które wewnątrz owej formy gatunkowej są znajdowane. Arystoteles wprost nie opowiada nam o prawie naturalnym w taki sposób, jak to będzie później mu przypisywane. Natomiast są pewne sygnały, które wyzyskane przez następców Arystotelesa czynią go prekursorem, rzecz można, myślenia w kategoriach prawa naturalnego. Jako zespołu, jako kategoria prawa naturalnego, jako tego, który ma walor przedmiotowy, czyli dotyczy norm, a nie dotyczy podmiotowego waloru, czyli możliwości przysługujących poszczególnej jednostce. Rzecz w tym u Arystotelesa, tak jak mu się to przypisuje, że prawo naturalne jest zbiorem norm chroniących treści znajdujące się w obrębie tak zwanej formy gatunkowej. Treści, które wypełniają niejako ową tak zwaną formę gatunkową ludzką. Wniosek, który z tego płynie, jest bardzo ważny dla nas, bo Arystotelesowi przypisuje się wobec tego taki sposób myślenia o prawie naturalnym, który traktuje nie o możnościach przysługujących podmiotowi, jak dzisiaj mówimy o tak zwanych prawach człowieka na przykład, tylko raczej o normach, które to normy chronią to, co jest uprzednie względem nich, a względem tej uprzedniej treści stwierdzonej ewentualnie w poznaniu intelektualnym przez poszczególny podmiot, możemy formułować zespół norm. Tak? Ta formuła dotycząca zespołu norm ma być kształtowana już to przez poszczególne podmioty samodzielnie, już to w jakiejś debacie, którą ewentualnie na Agorze tocząc poszczególne podmioty miałyby wypracowywać. Ale jest trzecie jeszcze podejście w tradycji greckiej, do którego wspomniany już Benedykt XVI odwoływał się najczęściej, mówiąc o tym, że to chrześcijańskie myślenie o prawie nabudowane jest na spotkaniu stoików greckich z prawnikami rzymskimi, którzy to prawnicy rzymscy oraz stoicy greccy nie byli chrześcijanami. Tak? Powiedzmy wprost, że prawnicy rzymscy tak zwanego złotego okresu schyłku II wieku po Chrystusie przecież usprawiedliwiali w gruncie rzeczy prześladowanie chrześcijan za dynastii Sewerów. Osobliwość polega na tym, że w tej trzeciej propozycji, którą przypisuje się stoikom, mamy do czynienia z innym rozwiązaniem niż to, które zaproponował Platon, wzorując się w pewnej części przynajmniej na Arystotelesie i wyraźnie odchodząc od tego, co zaproponowali sofiści. Mianowicie stoicy próbują nam pokazać, że w gruncie rzeczy w każdym poszczególnym bycie należącym zasadniczo do tak zwanej przyrody ożywionej, niezależnie od różnic gatunkowych pomiędzy tymi poszczególnymi bytami należącymi do przyrody gatunkowej, mamy tę samą treściowo rozumność. Tak? Logos, który występuje w tych poszczególnych przedstawicielach poszczególnych gatunków należących do tak zwanej przyrody ożywionej. W gruncie rzeczy treściowo ten sam logos jest w każdym przedstawicielu każdego poszczególnego gatunku. Nie tylko w każdym człowieku, ale również w każdym poszczególnym zwierzęciu, które do gatunku ludzkiego nie należy, zdaniem sofistów, stoików również. Różnica pomiędzy człowiekiem, jako przedstawicielem pewnego gatunku, i zwierzęciem, prawda, który jest poza tym gatunkiem ludzkim, jest zasadniczo związana z intelektualnymi tylko zdolnościami. Logos jest ten sam, ale uświadomienie sobie treści owego logosu jest dane, możliwe jedynie dla człowieka, ale nie jest możliwe dla poszczególnego zwierzęcia. Logos jest tym, co występuje w obrębie niejako poszczególnego człowieka, jak sprawę ujął rzymski stoik imieniem Cyceron, występuje na poziomie serca i może zostać uświadomiony, pojawić się również na poziomie rozumu, jak to Cyceron ujmował. Wobec tego prawo naturalne jest na dwóch poziomach. Dla Cycerona na poziomie serca, tak samo jak dla zwierząt, a nie tylko dla ludzi, i na poziomie rozumu, co jest tylko dostępne gatunkowi ludzkiemu. Problem dla nas polega na tym, że tutaj u stoików widać chyba najmocniej pewien kapitalny kłopot, z którym się zmagamy przy świętym Tomaszu z Akwinu i kłopot, z którym będziemy się zmagać w trakcie dalszego ciągu tego mojego wystąpienia. Mianowicie pytanie, które się rodzi w związku ze stoikami, jest takie. Czy logos zawiera pewne treści typu skłonnościowego li tylko, jak było u Arystotelesa, czy logos zawiera treści normatywne? Innymi słowy, czy jest tak jak u Arystotelesa, że są pewne skłonnościowe momenty, które następnie mają być otoczone normami, ale one same jako takie prawdopodobnie nie niosą jeszcze normatywnego aspektu, czy też mamy do czynienia z normami, które ewentualnie występując na poziomie serca miałyby zostać uświadomione przez umysł? Albo inaczej stawiając zagadnienie, które zobaczycie Państwo, będzie bardzo ważne u świętego Tomasza z Akwinu, przynajmniej w moim przekonaniu ono jest bardzo ważne u świętego Tomasza z Akwinu. Czy jest tak, że w propozycji Arystotelesa wzorującego się po części na Platonie mamy do czynienia z rozeznawaniem treści prawa naturalnego jako tej, która wyprzedza niejako aktywność naszego umysłu, i następnie ten umysł, aktywizując się, rozpoznaje już normy, które występują na poziomie formy gatunkowej, czy też dopiero u stoików mamy taką sytuację, że logos niesie niejako treść normatywną, która ma zostać uświadomiona. Albo jeszcze innym ujęciu. Czy jest tak, że u Arystotelesa jest pewien moment, jak to się powszechnie uznaje i wiedzie nas aż do tych spekulacji dotyczących pokrewieństwa ewentualnego Kanta i świętego Tomasza z Akwinu, co wydobyli zwłaszcza po Veritatis Splendor rozmaici etycy katolicy, zwłaszcza niemieccy, ale również po części polscy. Czy jest tak, że to rozum ludzki, choćby rozum praktyczny, formułuje dopiero normy, rozeznawszy treści, które są nienormatywne, tylko treści metafizyczne, jak niektórzy powiadają, treści bytowe w postaci tych skłonności pojawiających się czy występujące w obrębie tak zwanej formy gatunkowej. Innymi słowy, czy narażamy się wraz z Arystotelesem na tak zwany zarzut błędu naturalizmu, czyli wywodzenie niejako z powinności zbytu, czy też mamy taką sytuację, jak mieliby zaproponować dopiero stoicy, że już normy są, zatem nie wywodzimy, nie dopasowujemy niejako norm do bytu, bo normami już dysponujemy na poziomie serca, natomiast idzie tylko o to, byśmy ewentualnie jako ludzie te normy tak zwanego prawa naturalnego uświadomili sobie. Te trzy podejścia od razu, jak się wydaje, prawda, pokazują nam wielość kapitalnych problemów, z którymi się zmaga cała tak zwana, może nie cała, ale część bardzo duża tak zwanej zachodniej tradycji w zakresie filozofii prawa, o ile sięgającej właśnie do tych ujęć greckich. Bo mamy tutaj katalog, można by było powiedzieć, kłopotów, z którymi się rzeczywiście możemy stykać do dzisiaj, nawet wówczas, gdy dyskutujemy o świętym Tomaszu z Akwinu. Mamy pierwszą sprawę. Czy jest tak, że prawidłowości, które mają walor prawno-naturalny, są niejako wywiedlne z oglądu empirycznego, czy raczej te treści, które dotyczyć będą prawa naturalnego, nie są wywiedlne z oglądu empirycznego? Problem postawiony przy okazji tych tak zwanych sofistów. Czy jest tak, że występuje w obrębie każdego poszczególnego człowieka, bez względu na moment czasowy, bez względu na uwarunkowania kulturowe, społeczne, polityczne, rasowe, jak niektórzy powiedzą, płciowe i tak dalej, kończąc na religijnych, że wszyscy, każdy człowiek poszczególny, każdy z osobna, prawda, brany, ma taką samą tak zwaną formę gatunkową, która nie jest niejako powiązana z jego wyglądem, z jego ewentualnie opiniami, jego kulturowo naznaczonymi sposobami myślenia, czy religijnie naznaczonymi sposobami myślenia. I każdy z nas dysponuje tą samą, taką samą tak zwaną formą gatunkową. Dalej, czy ta forma gatunkowa podlega jakkolwiek kształtowaniu przez wolę, kulturę, czas, uwarunkowania polityczne, narodowe i tak dalej, czy też nie? Czy to jest tak, że ta forma gatunkowa niesie te normy, czy raczej ta forma gatunkowa norm nie niesie? Musi zostać rozeznana i ewentualnie uzupełniona przy użyciu norm. I wreszcie to, co dla mnie najbardziej interesujące i ze względu na ten temat wydaje mi się zdecydowanie najbardziej interesujące, czy prawo naturalne kojarzymy z tym, co jest zespołem możności, czy raczej z tym, co jest zespołem norm, które ewentualnie mógłby rozeznawać lub nawet konstytuować poszczególny rozum poszczególnego podmiotu gwoli niejako przydania ochrony tym skłonnościom przyrodzonym, które ewentualnie w obrębie tej tak zwanej formy gatunkowej są stwierdzane. To jest czas bardzo odległy. Tak? To są poszukiwania VI, IV wieku przed Chrystusem. Te poszukiwania, zwłaszcza w wydaniu stoickim, miały być przejęte przez tradycję rzymską i miały być przeniesione przez prawników rzymskich w czas po Chrystusie. Pierwszy, drugi, trzeci wiek po Chrystusie ponad wszelką wątpliwość eksploruje, rzec można i eksploatuje w wielkiej mierze w umysłach tych prawników rzymskich doświadczenie stoickie. Ważne jest to ze względu na ten wykład dzisiejszy, że w pewnym momencie pod koniec II wieku po Chrystusie prawnicy rzymscy obok koncepcji prawa naturalnego zaczynają formułować tak zwaną koncepcję prawa narodów albo prawa ludów, jus gentium. Tak? O ile wobec tego, tak jak się przynajmniej często, choć nie zawsze uznaje wśród historyków filozofii prawa, z tradycji starotestamentowej ma iść to zasadnicze rozumowanie dotyczące tak zwanego prawa Bożego objawionego, z myśli greckiej ma iść rozumowanie bardzo rozczłonkowane i w napięciu pozostające dotyczące prawa natury, prawa naturalnego, to z tradycji rzymskiej ma iść to rozmyślanie dotyczące tak zwanego prawa narodów, tak, albo prawa ludów. Nie ma wśród tych tradycji jerozolimskiej, ateńskiej i rzymskiej, powiedzmy, tego rozmyślania, które stanie się w moim przekonaniu kluczowe dla świętego Tomasza z Akwinu. Mianowicie nie ma tam nic na temat prawa wiecznego albo wieczystego, jak jest tłumaczone w sumie teologicznej wydanej w języku polskim w Londynie. Wobec tego niejako tym elementem, rzec można, którym uzupełni święty Tomasz z Akwinu swoje rozmyślania o prawie, będzie zasadniczy, najważniejszy chyba element, mianowicie element tak zwanego koncepcji tak zwanego prawa wiecznego lub wieczystego, jak to jest tłumaczone. Generalizując, można by byłoby powiedzieć tak, podchodząc do świętego Tomasza, świętego żyjącego w XIII wieku po Chrystusie, zatem oddalonego o dobre 16-17 nawet stuleci od Arystotelesa, zwanego przez niego samego filozofem. Mamy te trzy, rzec można, tradycje, o których mówimy. Z jednej strony tradycję jerozolimską, starotestamentową, z drugiej strony tradycję grecką, z trzeciej strony tradycję rzymską. Wydaje się, że najważniejsza dla świętego Tomasza z Akwinu, gdy idzie o jego spekulacje dotyczące prawa, jest jednak tradycja grecka. No? Mianowicie ta tradycja, która odnosi się do prawa naturalnego. Ta tradycja, którą on będzie ponad wszelką wątpliwość bardzo interesująco rozwijał, ale nie podobna zapominać o tamtych dwóch pozostałych, bo i koncepcja prawa boskiego pojawia się u świętego Tomasza z Akwinu i koncepcja prawa narodów u niego się pojawia. Tak? Wobec tego niejako w tej swojej syntezie namysłu dotyczącego prawa rzeczywiście wykorzystuje on, czy uwzględnia on rozmaite te tradycje, które przynosiły nam rozmaite koncepcje. Ale jeżeli święty Tomasz sięga przede wszystkim do tradycji greckiej, no to pamiętajmy o tym, że te trzy różne podejścia, prawda, są tutaj niezwykle ważne. I teraz na marginesie należałoby rzec. Są liczne opracowania, które traktują o nauce prawa świętego Tomasza z Akwinu, które pokazują, że w gruncie rzeczy sięga on przede wszystkim po doświadczenie nie tyle Arystotelesa, ile po doświadczenie stoików. A kłopot, który z tym się wiąże, na razie niech będzie tylko w taki sposób skwitowany. No tak, ale ani doświadczenie arystotelesowskie, ani doświadczenie stoickie nie opowiada nam wprost o tym, co dla świętego Tomasza z Akwinu będzie najważniejsze, mianowicie o tak zwanym prawie wiecznym albo prawie wieczystym. I mówiąc wprost, rzec można i tak jednoznacznie, to powinniśmy sobie uświadomić na samym początku tego, co nas teraz czeka, gdy idzie o świętego Tomasza z Akwinu, że on wyraźnie próbuje nam pokazać to, co dotyczy tak zwanego prawa wiecznego albo prawa wieczystego, nie wiążąc tego wprost z prawem Bożym objawionym. Innymi słowy, wbrew przyzwyczajeniom, którym liczni hołdują, nie idzie o prawo wieczne jako to, które jest objawione i zawiera między innymi dekalog. Nie, prawo wieczne jest inaczej ujmowane przez świętego Tomasza z Akwinu. Tak? Obok prawa wiecznego, w relacji do którego pozostawać będzie tak zwane prawo naturalne, on wymienia właśnie owo prawo naturalne, wymienia również prawo cywilne i wspomina też o tak zwanym prawie narodów lub prawie ludów, jus gentium. Tak? Cztery warstwy, które on próbuje nam przedstawić, są tak uporządkowane, można by było nawet powiedzieć hierarchicznie uporządkowane. Mianowicie prawo wieczne lub wieczyste używa do tego terminu lex, tłumaczonego jeszcze w XIX wieku jako zakon albo jako ustawa. Na drugiej pozycji, jako niższego rzędu w cudzysłowie, wymienia prawo naturalne, też używa do określenia tej warstwy prawa terminu lex, znów zakon albo ustawa. I wreszcie na trzecim i czwartym miejscu, dwakroć używając terminu jus, sytuuje z jednej strony tak zwane prawo narodów, z drugiej strony jako najniższe tak zwane prawo cywilne. Mamy wobec tego taką gradację, którą święty Tomasz nam próbuje przedstawić, od prawa wiecznego lub wieczystego poczynając, przez prawo naturalne, prawo narodów, aż po prawo cywilne. I to powinniśmy sobie niejako w punkcie wyjścia uświadamiać, że te cztery warstwy, rzec można, prawda, czy te cztery pozycje usytuowane hierarchicznie, czy uporządkowane hierarchicznie w rozumowaniu świętego Tomasza z Akwinu, mają swoje nazwy i one są ważniejsze lub mniej ważne ze względu na miejsce usytuowania w obrębie tej hierarchii. Kluczowe wydaje się, prawda, rozstrzygnięcie świętego Tomasza z Akwinu dotyczące tak zwanego prawa wiecznego lub wieczystego, sposobu rozumienia prawa wiecznego lub wieczystego. I tutaj na marginesie dopowiedzenie pewnego rodzaju. Arystoteles nie miał tego kłopotu. Arystoteles uznawał bowiem, że świat fenomenalny tak zwany, czyli świat zjawiskowy istnieje odwiecznie. Nie ma żadnego stwórcy. Tak? Pierwszy nieruchomy poruszyciel nie jest stworzycielem tego, co nazywa się światem fenomenalnym. Święty Tomasz z Akwinu, chociaż wiele skorzystał z pracy Arystotelesa, jednak jako chrześcijanin trafia w pewien bardzo istotny element. Tak? Mianowicie musi dokonać namysłu, jak to jest właściwie przed momentem wytworzenia tak zwanego świata fenomenalnego. On zajmuje się, można by było powiedzieć, tym, co jest poza czasem i poza przestrzenią. On zajmuje się tym, co rozgrywa się, gdy nie ma jeszcze czasu, ani nie ma przestrzeni, nie ma jeszcze świata fenomenalnego. No, wpada w pewien bardzo poważny problem, nieprzewidywany przez Arystotelesa. I w związku z tym właśnie, prawda, trudno powiedzieć czasem, no, w związku z tym rozumowaniem, prawda, odnoszącym się do tego, co poprzedza pojawienie się tak zwanego świata fenomenalnego, wprowadza kategorię prawa wiecznego lub wieczystego. Otóż prawo wieczne lub prawo wieczyste ma być ni mniej, ni więcej tylko zbiorem pomysłów Boga dotyczących poszczególnych gatunków. Tak? Ono jest jedno, ale ono skrywa w sobie wielość pomysłów Bożych dotyczących poszczególnych gatunków. Innymi słowy, nawiązując do Arystotelesa, można byłoby wobec tego rzec, no to wobec tego Bóg poznaje, tak, wielość form gatunkowych, gdy nie ma jeszcze zastosowania tych poszczególnych form gatunkowych w przedstawicielu żadnego z tych gatunków, bo żaden z gatunków nie został jeszcze wytworzony i usytuowany w obrębie tak zwanego świata fenomenalnego. Drugi przypis. Zwróćcie Państwo uwagę, że u Arystotelesa mamy tego rodzaju rozstrzygnięcie, zgodnie z którym poszczególne formy gatunkowe usytuowane są wyłącznie w obrębie przedstawicieli poszczególnych gatunków. Arystoteles pokłócił się przecież z Platonem o to, czy istnieją samoistnie, czy też nie istnieją samoistnie tak zwane idee gatunkowe. Tak? Dla Platona jest jakiś tam tak zwany świat idei, w obrębie którego to świata idei mogą występować tego rodzaju idee gatunkowe również, które nie mają zastosowania w obrębie tak zwanego świata fenomenalnego. Ale u Arystotelesa nie jest to możliwe. On przeczy tak zwanej samoistności występowania form gatunkowych, uznając, że formy gatunkowe występują wyłącznie w obrębie świata fenomenalnego, który nie jest wytworzony, tylko istnieje odwiecznie. I teraz święty Tomasz z Akwinu, który na to nachodzi, tak, zajmuje się tym zagadnieniem, które w gruncie rzeczy czyni problematycznym jego rozwiązanie, spoglądając z perspektywy Arystotelesa. Mianowicie uznaje, że tak zwane prawo wieczne jest myślane przez Boga przed pojawieniem się poszczególnych przedstawicieli poszczególnych gatunków, przed pojawieniem się tak zwanego świata fenomenalnego. Tak? Problem polega wobec tego na tym, by dostrzec, że prawo wieczne jest zbiorem pomysłów występujących przed czasem, przed pojawieniem się pierwszych przedstawicieli poszczególnych gatunków i jest to prawo wieczne, które jest myślane przez Boga, nie uobecnione jeszcze w poszczególnych przedstawicielach poszczególnych gatunków, albowiem tych jeszcze nie ma istniejących, tylko jest myślane przez Boga. Prawda? Czyli innymi słowy, prawo wieczne skrywa w sobie, raz jeszcze powiedzmy, zbiór pomysłów bożych dotyczących poszczególnych gatunków. Zbiór niejako rozpoznawanych przez Boga form gatunkowych, tak? Które to formy gatunkowe zostaną ewentualnie użyte przez Boga do wytworzenia poszczególnych gatunków, a choćby nawet pierwszych przedstawicieli tych poszczególnych gatunków, bo koncepcja stworzenia u świętego Tomasza z Akwinu jest bardzo skomplikowana i nie miejsce tutaj, żeby ją rozważać. Problem jednak dla nas polega na tym, by dostrzec prawo wieczne jedno, a w obrębie tego prawa wiecznego da się niejako analitycznie uchwycić ten, w cudzysłowie, tę cząstkę prawa wiecznego, która zawiera formę gatunkową człowieczą. Tak? Ta forma gatunkowa człowiecza ma być następnie wprowadzana już to w pierwszych przedstawicieli gatunku, już to we wszystkich przedstawicieli gatunku ludzkiego, ale ma być wprowadzana jako ta sama. Innymi słowy, każdy poszczególny przedstawiciel ludzkiego gatunku nosi w sobie tę samą cząstkę, rzec można, prawa wiecznego. Można wobec tego rzec, że w każdym poszczególnym przedstawicielu ludzkiego gatunku jest pewien moment myślany przed wytworzeniem gatunku przez Boga samego i ten moment myślany przez Boga samego zostaje przezeń wprowadzony niejako, powiadam raz jeszcze, już to do pierwszych przedstawicieli gatunku, już to do wszystkich przedstawicieli gatunku ludzkiego. Tak czy inaczej, prawo wieczne, to, które dotyczy ludzkiego gatunku, ma być osadzone, rzec można, w każdym przedstawicielu ludzkiego gatunku, już to bezpośrednio przez Boga, już to za pośrednictwem poprzedników gatunkowych tak zwanych, prawda? Czyli rodziców, mówiąc bardziej po ludzku. Problem teraz dla nas polega na tym, że u świętego Tomasza z Akwinu pojawia się, czy inaczej, wśród badaczy świętego Tomasza z Akwinu pojawia się kapitalne pytanie. Czymże jest ta forma gatunkowa, która jest myślana przez Boga i jest cząstką prawa wiecznego, która pojawia się, zostaje wrażona niejako w każdego poszczególnego człowieka? Odpowiedź najczęściej formułowana jest taka, to jest zbiór tak zwanych skłonności przyrodzonych, wzięte od Arystotelesa. Tak? To jest zbiór tak zwanych skłonności przyrodzonych, które mają być niejako za pośrednictwem owego prawa wiecznego myślanego uprzednio przez Boga, osadzone niejako w każdym poszczególnym przedstawicielu ludzkiego gatunku. Te skłonności przyrodzone zazwyczaj identyfikowane są przez teologów jako trzy. Przez tych, którzy próbują niejako pokazać świętego Tomasza jako do pewnego stopnia naśladowcę Arystotelesa i Platona, cztery. Ale co do trzech jest zgoda. Te trzy skłonności przyrodzone, które mają być myślane przez Boga i wprowadzone do każdego poszczególnego przedstawiciela ludzkiego gatunku, to w pierwszej kolejności tak zwana skłonność do zachowania indywidualnego życia, w drugiej kolejności skłonność do podtrzymywania gatunku, czyli znów płodzenia potomstwa i wychowywania go, w trzeciej kolejności to, co jest niekiedy przedstawiane jako dwa różne, albo jako trzecie wobec tego z czterech, albo jako jedno. To jest skłonność do poznawania tego, co ogólne, a zarazem skłonność do pozostawania z innymi w pokoju, albo lepiej skłonność do realizowania wspólnotowego życia. Te trzy skłonności przyrodzone, i to jest bardzo poważny problem, w opinii jednych mają charakter nienormatywny. W opinii innych mają charakter normatywny. Problem wobec tego polega na tym, czy prawo wieczne wprowadza w każdego z nas jako przedstawicieli ludzkiego gatunku pomysł Boży dotyczący gatunku ludzkiego, ale nie mający waloru normatywnego, co odsyłałoby do Arystotelesa, czy też wprowadza niejako prawo wieczne poprzez te trzy, ewentualnie cztery skłonności przyrodzone w każdego poszczególnego przedstawiciela ludzkiego gatunku zestaw pewnych norm. Innymi słowy, czy jest tak, że skłonności przyrodzone są normatywne, czy też skłonności przyrodzone nie są normatywne? Tak? To jest to pytanie kapitalne, bo jeżeli odpowiedź będzie taka, że skłonności przyrodzone mają walor normatywny, idziemy w kierunku stoików i możemy uznać, że wobec tego za pośrednictwem owych skłonności przyrodzonych wprowadzany jest w każdego przedstawiciela ludzkiego gatunku zestaw norm ewentualnie tak zwanego prawa naturalnego. Ale z drugiej strony, przy tym drugim rozwiązaniu, prawda, które naśladuje wyraźniej to, co zazwyczaj powiada się o Arystotelesie, mamy do czynienia z rozstrzygnięciem nienormatywnym, metafizycznym rzecz można, ale nienormatywnym, tak? Bytowym, ale nienormatywnym, tak? Bytowym, ale niepowinnościowym, można byłoby rzec. I tu się pojawia przy tym drugim rozwiązaniu pewien kapitalny problem, mianowicie, czy ludzki rozum ustanawia treść tak zwanego prawa naturalnego, rozpoznawszy uprzednio owe skłonności przyrodzone, czy też ludzki rozum niczego nie ustanawia, lecz wyłącznie rozpoznaje treść tak zwanego prawa naturalnego. Tak? Kapitalny problem niejako w związku z refleksją tomistyczną polega na tym, czy idziemy w kierunku tak zwanej interpretacji idealistycznej, która to interpretacja idealistyczna miałaby zbliżać świętego Tomasza z Akwinu do Kanta i zakładać, że w gruncie rzeczy coś jest owszem poznawanego przez ludzki podmiot, zespół owych skłonności, ale to ludzki podmiot dodaje ochronę normatywną tym skłonnościom, które to skłonności nie mają charakteru normatywnego, czy idziemy w kierunku raczej rozstrzygnięcia, które ma charakter tak zwany realistyczny, prawda? Nawet radykalnie realistyczny, jak to niektórzy powiadają. Prawda? Mówiąc bardzo wyraźnie o tym, że w gruncie rzeczy podmiot ludzki nie ma tutaj żadnej roli normotwórczej, tylko że ten ludzki podmiot na podobieństwo tego, co stoicy opowiadali, miałby rozpoznawać treść normatywną, która została wszczepiona w niego. Niezależnie jednak od tej fascynującej swoją drogą dyskusji, prawda, pokazującej w gruncie rzeczy z jednej strony rozwiązanie, które niekiedy przypisuje się nawet świętemu Janowi Pawłowi II, który w Veritatis Splendor miał się zbliżyć do pewnego błędu określanego mianem biologizmu, tak, a uznając, że w gruncie rzeczy wcale nie musimy sobie uświadamiać treści owych skłonności przyrodzonych, tylko działać spontanicznie, zgodnie z nimi. A z drugiej strony, prawda, pojawia się kapitalny problem ewentualnego odchodzenia od tego błędu biologistycznego w kierunku rozstrzygnięcia kantowskiego. Niezależnie od dyskusji, którą moraliści prowadzą bardzo rozbudowaną w związku z tymi zagadnieniami, dla naszego wykładu istotnie jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że u świętego Tomasza, bez względu na to, czy uznamy jedno rozwiązanie, czy drugie rozwiązanie, idzie o to, by pokazać, że prawo naturalne jest poznawalne, już to jako normatywne, już to jako tworzone przez ludzki podmiot, w odniesieniu do tego, co jest zespołem owych skłonności przyrodzonych, czyli tego, co jest naturą gatunkową, formą gatunkową. Tego, co jest istotą gatunkową nawet, bo i tego rodzaju terminy pojawiają się w tej tradycji tomistycznej. Problem wobec tego centralny tkwi w tym, by uświadomić sobie, prawo wieczne jest uobecnione, wrażone w każdy poszczególny ludzki podmiot, a prawo naturalne jest niczym więcej jak albo, rzec można, uświadomieniem sobie treści, które zostały wrażone przez Boga, albo dopasowaniem, nie arbitralnym, tylko dopasowaniem niejako adekwatnym norm przez ludzki podmiot do tych treści, które są wprowadzone przez tak zwane prawo wieczne. Albo wobec tego jest tak, prawda, że prawo naturalne jest niczym więcej jak uświadomioną treścią prawa wiecznego, które zostało wrażone w każdy poszczególny ludzki podmiot, albo jest tak, że ludzki podmiot dodaje ochronę normatywną do prawa wiecznego, który w postaci owych skłonności przyrodzonych pojawia się w obrębie każdego poszczególnego ludzkiego podmiotu. Ale niezależnie od tego, jak to zostanie rozstrzygnięte, mamy do czynienia z takim oto podejściem, które, jak się wydaje, znamionuje kapitalną rolę świętego Tomasza z Akwinu w historii filozofii prawa. To podejście jest następujące. Prawo naturalne oczywiście nie jest zależne od tego, co obserwujemy przy użyciu zmysłów i co obserwujemy niejako na zewnątrz siebie w jakimś tam empirycznym rozeznawaniu przy użyciu zmysłów tego, co jest prawidłowością nas otaczającą. Tak? Oczywiście problem jest wyraźnie niejako nakierowany na rozmyślania dotyczące formy gatunkowej i treści, które w tej formie gatunkowej z prawa wiecznego trafiły do każdego z nas. Ale, i to jest najważniejsza sprawa, jak się wydaje, prawo naturalne jest rozumiane jako zespół norm, które to normy albo zostały uświadomione przez poszczególny podmiot, albo zostały wypracowane przez poszczególny podmiot w odniesieniu do rozeznanego uprzednio zespołu skłonności przyrodzonych. Tak? Konkluzja, która z tego wynika, jest następująca. Niezależnie od rozstrzygnięcia, które zostanie tutaj przyjęte, wydaje się, że dla świętego Tomasza koncepcja tak zwanego prawa naturalnego wiąże się nieodmiennie z aspektem tak zwanym przedmiotowym. Czyli wiąże się z tym, że prawo naturalne rozumiane jest jednak jako zespół norm albo jako zespół pewnych, w cudzysłowie, spontanicznościowych treści, które nie muszą być uchwytywane normatywnie, tylko jak teologowie zazwyczaj powiadają, ze względu na miłość, która ewentualnie zostaje i łaskę, która ewentualnie zostaje tam uobecniona jeszcze w tym poszczególnym podmiocie moralnym, działa zgodnie z wymaganiami tego, co jest w zespole tych skłonności przyrodzonych do niego należących. Jako żywo u świętego Tomasza z Akwinu ta dziwaczna gra terminologiczna, którą zgubiliśmy w gruncie rzeczy, mianowicie skłonności przyrodzone jako zespół tych treści, które są w formie gatunkowej i prawo naturalne jako zespół norm, które chronią owe skłonności przyrodzone, nie jest uzupełniane spekulacjami rozbudowanymi przez świętego Tomasza z Akwinu na temat tak zwanych uprawnień przyrodzonych. Tak? Uprawnienie przyrodzone, owszem, jako pewien termin jest użyte przez świętego Tomasza w związku z takim oto stwierdzeniem. Jeżeli poszczególny człowiek działa zgodnie ze swoimi skłonnościami przyrodzonymi, nie gwałci wobec tego prawa naturalnego bez względu na to, jak je będziemy opisywać, wówczas spełnia swoje uprawnienie przyrodzone, bo działa zgodnie ze swoją naturą gatunkową. Tak? Czyli uprawnienie przyrodzone jest niczym więcej jak realizacją pewnego czynu, który nie jest sprzeczny z naturą gatunkową. Inaczej mówiąc, nie przełamuje granic wyznaczanych przez tak zwane prawo naturalne. Prawda? Bardzo wyraźnie widać, że to jest ten sposób myślenia, który zakłada pierwszeństwo pewnego kontekstu normatywnego względem możliwości lub czynów, które spełniane są przez poszczególny ludzki podmiot. Tak? Z perspektywy prawnika jest to o tyle ważne zagadnienie, że dla prawnika przyzwyczajonego do rozumowań przede wszystkim rzymskich, tak, a istota zagadnienia polega na tym, że najpierw musimy mieć zespół norm albo przepisów prawnych, które niekoniecznie muszą mieć charakter normatywny, a następnie z tych przepisów prawnych ewentualnie rekonstruujemy albo wydobywamy niejako zespół możliwości przysługujących poszczególnemu podmiotowi prawa. Czyli tak jak jest na przykład w gomułkowskim do dzisiaj obowiązującym akcie normatywnym zwanym kodeksem cywilnym. Mamy drugą księgę kodeksu cywilnego, która ma tytuł prawo rzeczowe i tam jest zespół przepisów prawnych. Tak? A wśród tych przepisów jest jeden, który powiada nam, że istnieją tak zwane podmiotowe prawa rzeczowe. Czyli prawo rzeczowe przedmiotowe jako zespół przepisów prawnych przewiduje pewne prawa rzeczowe podmiotowe. Wśród tych praw rzeczowych podmiotowych, przewidzianych przez przepisy prawa rzeczowego przedmiotowego, znajduje się na przykład własność jako najważniejsze prawo rzeczowe podmiotowe, przewidziane nawet w tym kodeksie cywilnym z 1964 roku do dzisiaj obowiązującym. Ale to nas uczy niejako, że prawnik jest przyzwyczajony do takiego rozmyślania, że najpierw ma kontekst normatywny, powiedzmy przepisy, tak? A następnie z tego kontekstu normatywnego wydobywa pewne treści możnościowe, które przysługują poszczególnemu podmiotowi. Ten sposób myślenia wydaje się bliski świętemu Tomaszowi z Akwinu, bo on też nam mówi o prawie naturalnym jako zespole, jak się wydaje, jako zespole norm, już to rozpoznawanych, już to konstatowanych przez poszczególny podmiot poznający w oparciu o rozeznanie w szczególności owych skłonności przyrodzonych, a następnie niejako opowiada się o tak zwanych uprawnieniach przyrodzonych jako możliwości mieszczącej się w granicach wyznaczanych przez prawo naturalne. A mówi się o uprawnieniach przyrodzonych jako możliwościach nieprzełamujących granic tak zwanego prawa naturalnego. Prawda? Innymi słowy, z jednej strony mamy do czynienia z tym normatywnym kontekstem, a z drugiej strony mamy do czynienia z możliwościami, które o ile mieszczą się w obrębie tego normatywnego kontekstu, o tyle mają walor rzeczywiście tak zwanych uprawnień przyrodzonych. Wiem, bo ojciec profesor powiedział, że mam robić przerwę po 45 minutach, ale od razu powiem, prawda, że to, co na samym końcu zdarzyło mi się rzec, jest dla nas ważne, bo gdy próbujemy dociec, czym się różni nowożytne myślenie o prawie od tomistycznego myślenia o prawie, to spoglądając z perspektywy historyka myśli politycznej, ten właśnie moment jest najbardziej drażliwy. Kłopot polega na tym, że nowożytność odwróci niejako tę relację, tak, pomiędzy przedmiotowym prawem naturalnym i tak zwanym uprawnieniem przyrodzonym lub uprawnieniami przyrodzonymi. O ile dla Tomasza, i to chciałbym wyraźnie wyrzec, rzeczywiście to pierwszeństwo prawa naturalnego jako zespołu norm, tak, względem uprawnień przyrodzonych jest pewne, o tyle dla jego krytyków, tych nowożytnych, którzy niejako wypracują inny sposób myślenia, nastąpi osobliwa inwersja, to znaczy najpierw pojawią się te uprawnienia przyrodzone, gdy będziemy mieć do czynienia jeszcze z tak zwaną pustką normatywną, a następnie dopiero do tego, co zostanie stwierdzone jako uprawnienie przyrodzone, zostanie dopasowany zestaw rozmaitych norm, prawda? Znów z odwołaniem się do tego, do tej kategorii, która już wybrzmiała, mianowicie prawo natury albo prawo rozumu. Ale to po przerwie. Tak się zdarzyło, że zgodnie z tytułem tomistyczna koncepcja prawa za nami do pewnego stopnia, natomiast będziemy wchodzić w tak zwaną nowożytną koncepcję prawa, dopowiadając tylko z tej tomistycznej koncepcji prawa, że jest jeszcze wiele elementów, rzecz można, w tej tomistycznej koncepcji prawa, które należałoby tutaj poruszyć, w szczególności te, które dotyczą ewentualnie różnego rozumienia treści prawa naturalnego, już to odnoszącego się do tak zwanych wniosków z zasad pierwszych, już to dotyczących tak zwanych uszczegółowień i tak dalej, to się przenosi następnie na rozważania dotyczące w szczególności prawa cywilnego. Ale skoro niejako zestawione zostało w tytule to, co tomistyczne i to, co nowożytne, to teraz do nowożytności przeskok szybki, pamiętając o tym, że w XIV zwłaszcza wieku atak na podejście zaproponowane między innymi przez świętego Tomasza z Akwinu, racjonalistyczny, jak się niekiedy bardzo wyraźnie to ujmuje, został podjęty przez szkotystów, którzy wyakcentowali z jednej strony moment wolontarności, czyli moment woli kosztem momentu rozumu, oraz moment nominalistyczny, czyli ten moment dotyczący nieistnienia ewentualnie tak zwanych pojęć ogólnych. Atak nominalistów był o tyle istotny, że przyjmuje się zazwyczaj tego rodzaju interpretację wśród historyków myśli politycznej dominującą, że w gruncie rzeczy od wystąpienia Wilhelma z Ockham, czyli od połowy mniej więcej XIV wieku, zaczynają się dwie tendencje, które dzisiaj znajdujemy jako pozostające w napięciu. Z jednej strony tendencja w kierunku utrwalania się myślenia, wyniesionego zresztą z prawa rzymskiego do pewnego stopnia, że każde orzeczenie woli prawodawcy ma moc prawa ze względu choćby tylko na ten fakt wyrzeczenia przez wolę prawodawcy. I to jest tendencja, która ma nas prowadzić w kierunku tak zwanego pozytywizmu prawniczego, wyrastająca, powiadamy, ze spekulacji Ockhama, przede wszystkim dotyczących Boga normującego, a z drugiej strony od tego samego Wilhelma z Ockham ze względu na nominalizm ma się wywodzić tendencja prowadząca nas w kierunku spekulacji dotyczących tak zwanych praw człowieka. My dzisiaj niejako te dwie tendencje, pozytywizm prawniczy i prawa człowieka, mamy jako do pewnego stopnia przynajmniej pozostające w napięciu, a obie one miały być początkowane w tych atakach, które podjął Ockham na między innymi na rozstrzygnięcia świętego Tomasza z Akwinu. To, co zostaje najczęściej niejako w pamięci i może służyć jako pewien punkt odniesienia dla pojawienia się tak zwanej nowożytnej szkoły prawa natury, to jest stwierdzenie, że w gruncie rzeczy to, co jest dobrem, nie jest stałe. To, co jest dobrem, zależne jest od woli. Od woli w szczególności normującego Boga, czy ustanawiającego niejako treść dobra Boga. Kłopot niejako, który wynikł z tego XIV-wiecznego sporu i następnych stuleci, do pewnego stopnia został osłabiony w XVII wieku, między innymi wystąpieniem Hobbesa, chociaż niejako to wystąpienie Hobbesa prowadzi do pewnych bardzo interesujących zjawisk, które to zjawiska nie do końca niejako czynią czytelnym to, co przed chwilą powiedziałem, że w gruncie rzeczy odnosił się on do tego, co uczyniono w trakcie ataku na podejście między innymi świętego Tomasza wśród szkotystów. Otóż warto chyba zacząć od następującego stwierdzenia. Tutaj ojciec profesor nie wymieniał książki, które zdarzyło mi się napisać. Kiedyś zdarzyło mi się napisać taką najgrubszą książkę, grubszą nawet niż habilitacja, która nosi tytuł Monarchia prawa ze znakiem zapytania. Nie mylić z monarchią prawa bez znaku zapytania, bo to są dwie zupełnie różne książki. Monarchia prawa bez znaku zapytania traktuje o angielskiej myśli politycznej do mniej więcej początku wieku XVI, a monarchia prawa ze znakiem zapytania traktuje o myśli politycznej angielskiej epoki Tudorów. Tak? Ona ta ze znakiem zapytania jest o tyle interesująca, że pokazuje, jakie sposoby myślenia politycznego były dominujące w angielskiej refleksji przed wystąpieniem Hobbesa. Tak? Są tam cztery takie podstawowe elementy, można by było powiedzieć, cztery style myślenia politycznego, które w Anglii doby nade wszystko elżbietańskiej były wpływowe. Pierwszy z tych sposobów myślenia, w gruncie rzeczy wymierający, to jest ten ze względu na prześladowania katolików. To jest ten, który został wyprowadzony ze szkoły z Salamanki. Prawda? Pierwszy z tych sposobów myślenia, który będzie bardzo mocno atakowany przez Tomasza Hobbesa, zakłada w gruncie rzeczy zgodnie z podejściem arystotelesowskim i tomistycznym, że w każdym poszczególnym ludzkim podmiocie jest skłonność przyrodzona do życia wspólnotowego. Spontanicznie, nawet przedrefleksyjnie wiążą się poszczególne jednostki w pewną wspólnotę i ta wspólnota, która wytworzona została w sposób spontaniczny, nie została wytworzona skutkiem ingerencji jakiegoś czynnika zewnętrznego, ma w sobie niejako moc prawodawczą. Tak? Akcent wobec tego położony jest na możność niejako kreowania norm przez poszczególne wspólnoty, wytworzone w sposób spontaniczny. Najpierw pojawiają się te wspólnoty, by następnie ewentualnie korzystając z tej zdolności normotwórczej wytwarzać normy gwoli niejako podtrzymania w istnieniu tej całości, która została spontanicznie wytworzona. Akcent położony jest na normowaniu przez tak zwane społeczeństwo. Drugie podejście, które Hobbes uczyni niejako przedmiotem swoich krytyk, nie wprost oczywiście, to jest to podejście, które wiąże się z wystąpieniem w XVI wieku syna Marii Stuart, mianowicie Jakuba VI Stuarta jako króla Szkocji, Jakuba I Stuarta jako króla Anglii. Ten z kolei myśliciel próbował nam pokazać, tak, że hołduje tak zwanej doktrynie boskiego uprawnienia królów. Przypis, jesteśmy w Warszawie, ale przybyłem do państwa z Krakowa. Warszawiacy ostatnimi czasy ciągle mi dowodzą, że krakowska szkoła historyczna miała wielkie znaczenie dla ukształtowania się konserwatyzmu polskiego. Otóż przedstawiciele tej krakowskiej szkoły historycznej ze schyłku wieku XIX zwykli pokazywać, że pierwsza Rzeczpospolita miała pewien problem, ponieważ nigdy nie rozpoznano w niej koncepcji albo doktryny boskiego uprawnienia króla, takiej, jaką wypracował ten szkocki król, a później król zasiadający również na tronie Anglii. O co szło w tej doktrynie boskiego uprawnienia króla? Społeczeństwo nie ma mocy normującej. Moc normującą ma król, który to król oczywiście korzysta z uprawnienia przekazanego mu przez Boga samego co do normowania, tak? Czyli niejako rzecz polega na tym, że nie grupa, ale poszczególna jednostka zostaje niejako zidentyfikowana jako ta, która ma moc prawodawczą. Obie te koncepcje, tak, z którymi w pewnym czasie, przez kilka stuleci, tak zwany Zachód zmagał się, zostaną zaatakowane przez Hobbesa. Ta pierwsza koncepcja nie będzie niejako niespodzianką, że zostanie zaatakowana. Ale proszę mi wierzyć, problem z Hobbesem polega na tym, że ta druga koncepcja zostanie przez niego również zaatakowana. Problem poważniejszy polega na tym, że nie tyle atakować będzie, ile niejako stronić będzie od identyfikacji tego, kto będzie ewentualnie prawodawcą z poszczególnym podmiotem. Na przykład z podmiotem będącym królem. To, że w podręcznikach niejednokrotnie pokazuje się Hobbesa jako tego, który jest zwolennikiem absolutyzmu monarszego albo zwolennikiem lorda protektora, jest do pewnego stopnia niejako błędne ze względu na to, że odwołuje czy odsyła Hobbesa do pewnego drugiego stanowiska z czterech, które on zaatakował. Trzecie stanowisko, to, które w Anglii tuż przed narodzinami Hobbesa odgrywało kapitalną rolę, to jest stanowisko, które odwołuje się do tak zwanej tradycji common law. Tak? Moment nie jest związany z tym, że prawodawstwo pochodzi z jakiegoś świadomie działającej grupy albo z woli jakiegoś świadomie działającego ewentualnie prawodawcy będącego królem, tylko ład normatywny tworzy się w długim okresie i rozpoznawany jest trochę na podobieństwo tego, co czynili sofiści przez prawników ze względu na te reguły, do których przyzwyczajamy się w dłuższym okresie. Ten sposób myślenia, czas jest w gruncie rzeczy źródłem zespołu norm, które obowiązują poszczególne jednostki, także zostanie odrzucony przez Hobbesa. I wreszcie czwarty sposób myślenia, ten, który odgrywał pewną rolę dosyć znaczącą w latach 70. 80. XVI wieku, mianowicie koncept purytański. To jest ten koncept, zgodnie z którym w gruncie rzeczy prawodawca ludzki jest nikim więcej jak tym, który studiuje i ewentualnie rozeznaje treści zapisane w Świętej Księdze jako treści normatywne. Cały problem związany ze starym, nowym prawem i tak dalej u świętego Tomasza z Akwinu mógłby tutaj być nabudowany niejako na tych kapitalnych rozstrzygnięciach zwolenników tak zwanego podejścia purytańskiego. Problem polega na tym, że Hobbes zrezygnuje zarówno z odsyłania ku prawodawstwu grupy, jak i z odsyłania ku prawodawstwu poszczególnego świadomie działającego podmiotu, ku prawodawstwu, rzecz można w cudzysłowie w tym przypadku, za którym stoi czas i ku prawodawstwu, które miało być wywodzone z woli Bożej. Tak? Wszystkie te cztery do dzisiaj żywe w gruncie rzeczy, prawda? Punkty odniesienia, mniej lub bardziej żywe, punkty odniesienia zostaną przez Hobbesa bardzo jednoznacznie zanegowane. Koncept Hobbesa z punktu widzenia tego wykładu przedstawiany, mógłby być zarysowany następująco. Hobbes wymaga od nas, byśmy przestali się zajmować tymi ludźmi, których spotykamy na co dzień. Dokładniej mówiąc, wymaga od nas, byśmy porzucili niejako poznawanie empiryczne ludzi, którzy nas otaczają i tych ludzi, którymi sami jesteśmy. Tak? Problem dla niego centralny polega na tym, że próbuje nam pokazać jednostkę, która nie jest usytuowana empirycznie. Próbuje nam pokazać jednostki, które niejako poprzedzają bycie członkami poszczególnych grup. Konstruuje takie osobliwe przedsięwzięcie, które określa mianem stanu natury, w obrębie którego to stanu natury mają pozostawać owe wolne od empirycznego uwikłania i przynależności do poszczególnych grup, poszczególne jednostki. Tak? Te poszczególne jednostki nie mają, tu jest akcent przeciwko Arystotelesowi i świętemu Tomaszowi z Akwinu zarazem, nie mają skłonności do życia wspólnotowego, nie mają skłonności do życia towarzyskiego, rzecz można. Prawda? Te poszczególne jednostki pozostają odrębne, osobne względem siebie nawzajem. I każda z tych poszczególnych jednostek powoduje się tak zwanym instynktem samozachowawczym. Czyli powoduje się tym instynktem, który na poziomie wyprzedzającym jej świadomość pchają w kierunku, rzecz można, podejmowania ewentualnie namysłu oraz podejmowania ewentualnie jakichś decyzji co do podtrzymania własnego istnienia. Każda z tych poszczególnych jednostek występujących w obrębie tak zwanego stanu natury myślanego przez Hobbesa, nigdy nie stwierdzanego empirycznie, miałaby być tą, która powoduje się tak zwanym instynktem samozachowawczym. Ale nie w tym jest istota zagadnienia. Istota zagadnienia w tym, że Hobbes próbuje nam w pierwszej połowie XVII wieku pokazać, znaczy w połowie XVII wieku pokazać, że każda z jednostek pozostających w obrębie tak zwanego stanu natury, nie mając tej skłonności życia wspólnotowego i kierując się instynktem samozachowawczym, korzysta z tak zwanego uprawnienia przyrodzonego, jak on to nazywa. Prawda? Czyli korzysta z możliwości podjęcia działania, każdego działania, byle zmierzającego do zaspokojenia wymagań instynktu samozachowawczego. Na marginesie można byłoby, uproszczając, powiedzieć w taki sposób. No wygląda to trochę tak u Hobbesa, że instynkt samozachowawczy, coś co poprzedza niejako intelektualne rozeznanie, coś co poprzedza niejako świadome uchwycenie choćby tego, co z instynktu samozachowawczego pochodzi, pobudza w pierwszej kolejności emocje. Jak to Hobbes próbuje pokazać, pobudza w pierwszej kolejności emocje strachu. Tak? Wywołuje strach, mówiąc prostszym językiem. Następnie włącza się intelekt albo włącza się rozum poszczególnego podmiotu, który jest instrumentalnie traktowany względem instynktu samozachowawczego i podpowiadał ów rozum poszczególnej jednostce sposoby, których mogłaby się imać gwoli zaspokojenia wymagań instynktu samozachowawczego. Czyli problem polega na tym, że są odrębne, różne względem siebie jednostki, Tak? I każda z nich dysponuje rozumem, który odpowiada niejako na zapotrzebowanie płynące od strony instynktu samozachowawczego. Wola poszczególnego tak myślanego podmiotu ma wybierać spośród przedłożeń rozumu, który to rozum przedstawia tego rodzaju działania, które służą zaspokojeniu wymagań instynktu samozachowawczego. Rzecz w tym, prawda, w tym rozstrzygnięciu hobsowskim, że w jego przekonaniu każdy wybór dokonany przez poszczególną wolę poszczególnego podmiotu, która to wola korzysta z przedłożeń rozumu tego poszczególnego podmiotu, a te przedłożenia służą zaspokojeniu wymagań instynktu samozachowawczego, każdy wybór dokonany przez poszczególny podmiot gwoli zaspokojenia wymagań swego instynktu samozachowawczego mieści się w granicach tak zwanego uprawnienia przyrodzonego. Czyli każdy poszczególny podmiot posiada uprawnienie przyrodzone, które jest niczym więcej jak zespołem możliwości możnością generalizując do podjęcia każdego czynu zmierzającego do zaspokojenia wymagań instynktu samozachowawczego danego poszczególnego podmiotu. Hobbes próbuje nam pokazać, że realizując uprawnienie przyrodzone, poszczególna jednostka nie jest siebie w stanie samounicestwić. Tak? Natomiast każde jej zachowanie, nawet krzywdzące drugi podmiot, jest zachowaniem mieszczącym się w granicach uprawnienia przyrodzonego. Prawda? Czyli niejako nawet jeśli krzywdzimy drugi podmiot, działamy, o ile oczywiście zmierzamy do zaspokojenia wymagań własnego instynktu samozachowawczego, działamy w sposób uprawniony. Tak? Czyli moment jurydyczny zostaje tutaj wyzyskany przez Hobbesa w sposób bardzo osobliwy. Jurydyzuje się niejako, prawda? To, co dotyczy zachowania poszczególnego podmiotu w sytuacji, gdy nie ma jeszcze żadnych norm. Otóż problem polega na tym, że sam Hobbes nam mówi, że niepodobna orzec, iżby w stanie natury jakikolwiek czyn można było zakwalifikować jako sprawiedliwy lub niesprawiedliwy, bo nie ma norm, przy użyciu których moglibyśmy mierzyć niejako sprawiedliwość lub niesprawiedliwość poszczególnego zachowania. Tak? Problem dalszy polega na tym, że zgodnie z rozumowaniem Hobbesa i jego jednoznacznymi orzeczeniami, niepodobna orzec w stanie natury, że którakolwiek rzecz jest moja, a inna rzecz jest twoja. No bo znów nie ma norm, przy użyciu których moglibyśmy niejako ewentualnie orzekać, decydować o tym, co jest czyje. Tak? Generalizując, to wobec tego Hobbes formułuje koncept tak zwanego uprawnienia przyrodzonego, przysługującego każdej poszczególnej jednostce z osobna. Każda poszczególna jednostka z osobna posiada tak zwane uprawnienie przyrodzone i każda z tych poszczególnych jednostek z osobna korzysta ze swojego uprawnienia przyrodzonego, nawet krzywdząc inne jednostki, tak? I czyni to w tak zwanej normatywnej pustce, gdy nie ma jeszcze żadnych norm, przy użyciu których można byłoby szacować, czy prawidłowo, czy też nieprawidłowo korzysta ewentualnie z owego uprawnienia przyrodzonego. Otóż tu właśnie dokonuje się pewnego rodzaju bardzo interesujący zabieg, fundujący przynajmniej jeden z dwóch głównych chyba nurtów myślenia politycznego w nowożytności. Prawda? Następuje prezentacja tego rodzaju podejścia, w którym to, co podmiotowe, to, co subiektywne, to, co jest związane z możliwościami przysługującymi poszczególnym jednostkom, jurydyzuje się, mimo że nie ma jeszcze żadnego tła ani żadnego kontekstu normatywnego. Prawda? Przydaje się rzecz można temu uprawnieniu przyrodzonemu walor jurydyczny, gdy nie ma jeszcze żadnych norm, z których ewentualnie, jak to u świętego Tomasza bywało, można byłoby wyprowadzić te uprawnienia, można byłoby wyprowadzić te możliwości. Można byłoby niejako zarysować względem tych możliwości choćby negatywne granice, które to negatywne granice miały być wyznaczane przez tak zwane prawo naturalne, jak starałem się Państwu wytłumaczyć przed przerwą. Problem dla Hobbesa fundamentalny i często dziwnie przedstawiany, zwłaszcza na poziomie podręczników, chociaż od 50 lat jednoznacznie rozwiązywany w dominującej rzecz można literaturze hobsologicznej, że tak to powiem, tkwi w tym, że próba wyjścia niejako z tego tak zwanego stanu natury wymaga pewnych osobliwych bardzo zabiegów teoretycznych, prawda? I Hobbes ponoć te zabiegi teoretyczne podejmuje. Mianowicie próbuje nam Hobbes pokazać, że oczywiście każda poszczególna jednostka, również ewentualny potencjalny król czy potencjalny lord protector, to są poszczególne jednostki usytuowane zrazu w tak zwanym stanie natury, czyli powodujące się instynktem samozachowawczym. Można byłoby rzec stronnicze, można byłoby rzec nawet takie, które są w cudzysłowie interesowne, choć zmierzają do zaspokojenia wymagań swego instynktu samozachowawczego. Być może Hobbes do pewnego stopnia zrozumiał to, co przedstawiał święty Augustyn, który w pewnym momencie, opowiadając nam o tak zwanej anarchii pogrzechowej, rzeczywiście pokazuje nam, że w gruncie rzeczy te poszczególne jednostki, które pozostają w obrębie tak zwanej anarchii pogrzechowej, no, kierując się pożądliwością i nie mając żadnego zwrotu ku temu, co ogólne, w gruncie rzeczy wzajem się zjadają jak ryby, prawda? A do pewnego stopnia wykorzystał to, tylko że nie wykorzystał tego fragmentu, który u świętego Augustyna wiąże się z ewentualną ingerencją Boga w obręb tak zwanej anarchii pogrzechowej. Hobbes musi się starać, jako ateista w gruncie rzeczy, musi się starać niejako wytłumaczyć nam, jak jest możliwe wyjście ze stanu natury bez wykorzystywania Boga czy ingerencji Bożej. I czyni to w sposób bardzo osobliwy. Najpierw opowiada nam o tym, że poszczególne jednostki, skoro ich rozumy intelektualne, ich rozumy nakierowane są na instynkty samozachowawcze, każda z osobna musi wyobrazić sobie pewien byt, który to byt nie ma charakteru osobowego, który to byt nie był dotąd przez te jednostki w żaden sposób postrzegany, ani ten byt nie był obecny w obrębie tak zwanego stanu natury. Ponoć tym bytem wyobrażanym ma być tak zwane państwo. Następnie te poszczególne jednostki, wciąż pozostając w sobie, tak, miałyby składać zobowiązanie polityczne względem owego wyobrażonego przez siebie państwa, czyli każda jednostka z osobna wzięta miałaby wyobrazić sobie państwo i zobowiązanie polityczne, czyli tak zwaną umowę o podporządkowanie, miałaby zawrzeć z tą wyobrażanym przez siebie państwem, by wreszcie niejako, transcendując jak gdyby owo państwo, doprowadzić do pojawienia się nowego aktora, określanego właśnie mianem państwa, od którego to aktora, a nie od poszczególnych jednostek, ani od zbiorowości tych poszczególnych jednostek, od którego to nowego aktora miałby pochodzić ład normatywny, określany przez Hobbesa mianem prawa natury, albo prawa rozumu, albo nawet prawa państwowego. Rzecz w tym, że oczywiście zapowiada to masę rozmaitych problemów, z którymi się w nowożytności, w myśli politycznej przynajmniej zmagamy, prawda? Pierwszy problem zasadniczy polega na tym, jakże to, co abstrakcyjne, a wyobrażone uprzednio przez poszczególne jednostki, może stać się źródłem ładu normatywnego o charakterze prawnym. W jaki sposób to, co nie ma w gruncie rzeczy woli, prawda, co jest identyfikowane niejako z jakimś aktorem wyobrażonym, miałoby sformułować treść tak zwanych norm prawa natury, prawa rozumu albo prawa państwowego. To pierwszy, ale bardzo ważny, ale zasadniczy problem, z którym się zmagamy dzisiaj, wciąż korzystając z języka Hobbesa i mówiąc, że państwo czyni to, państwo czyni tamto i tak dalej, jakbyśmy sobie nie zdawali sprawy, że niejako ten sposób myślenia o państwie zaproponowany przez Hobbesa spycha nas w kierunku ujmowania państwa jako pewnego abstrakcyjnego bytu. Prawda? To jest pierwsza kwestia, ważna niewątpliwie, ponieważ okazuje się, że poszczególne jednostki nie znają treści norm do momentu pojawienia się i wyartykułowania treści norm przez to tak zwane państwo. Tak? Te poszczególne jednostki korzystają tylko ze swoich uprawnień przyrodzonych, które to uprawnienia przyrodzone są wcześniejsze niż pojawienie się państwa. Z całą pewnością te uprawnienia przyrodzone od tak zwanego państwa pochodzić nie będą. One bowiem poprzedzają jego pojawienie się. Tak? Ale ciekawy drugi moment, prawda, który się tutaj pojawia, jest następujący. Dla Hobbesa tak zwane państwo sformułuje 19 norm prawa natury, prawa rozumu albo prawa państwowego po prostu, które to 19 norm będą ograniczać pole tak zwanego uprawnienia przyrodzonego lub pola uprawnień przyrodzonych przysługujących poszczególnym jednostkom w taki sam sposób. Uwarunkowania stanowe nie mają tu żadnego znaczenia, prawda? Rozczłonkowanie na rozmaite cechy, gildie, korporacje i tak dalej nie mają tutaj żadnego znaczenia. To wszystko, co wcześniej niejako spowodowało stratyfikację społeczną, zostaje pominięte przez Hobbesa. Problem dla niego bowiem polega na tym, że traktujemy poszczególną jednostkę jako tę, która pozostaje w relacji do państwa, która traktowana jest jako obywatel, równy wszystkim pozostałym obywatelom. W ten sposób zasada równości wobec prawa zostaje ufundowana elegancko, rzec można, przez Tomasza Hobbesa. Problem jednak w tym, że raz jeszcze powiedzmy, że te normy tak zwanego prawa natury, prawa rozumu albo prawa państwowego ograniczają w jednakowym zakresie pola tak zwanych uprawnień przyrodzonych przysługujących poszczególnym jednostkom, dzięki czemu niejako wykluczone są pewne wybory, a nawet pewne przedłożenia rozumów indywidualnych poszczególnych podmiotów i dzięki temu z kolei wykluczeniu, można było by rzec, ufundowany zostaje tak zwany pokój zewnętrzny pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Mianowicie wykluczane przez prawo natury, prawo rozumu albo prawo państwowe są tego rodzaju sposoby działania, które uprzednio mieściły się w granicach uprawnień przyrodzonych poszczególnych jednostek, które uzasadniały krzywdzenie poszczególnych jednostek, innych jednostek niż te, które korzystają z tych swoich uprawnień przyrodzonych. Rzecz w tym wobec tego, że zauważmy, uprawnienie przyrodzone jest wcześniejsze niż państwo, uprawnienie przyrodzone jest wcześniejsze niż zespół norm składający się na tak zwane prawo natury lub prawo rozumu albo i prawo państwowe, ale to prawo natury albo prawo państwowe lub prawo rozumu ogranicza niejako, zawęża pole uprawnień przyrodzonych posiadanych przez poszczególne jednostki. Prawda? O ile u świętego Tomasza mieliśmy taką sytuację, że korzystam z uprawnienia przyrodzonego o tyle, o ile nie przełamuję granic prawa naturalnego, które to granice prawa naturalnego powinny być przeze mnie uświadomione ewentualnie. O tyle, czyli mieliśmy sytuację, w której najpierw mamy te granice ewentualnie rozeznawane, a następnie działając stwierdzamy, że poszczególny czyn nie narusza owych granic, nie przekracza, nie przełamuje granic owego prawa naturalnego i ze względu na to jest uprawnieniem przyrodzonym. O tyle u Hobbesa mamy sytuację taką, że to uprawnienie przyrodzone jest bardzo szeroko zarysowane i nie ma w ogóle żadnych granic. I w pewnym momencie uprawnienie przyrodzone, które jest pierwsze względem prawa natury, zostaje niejako zawężone skutkiem wprowadzenia prawa natury przez tak zwane państwo, które jest abstraktem. Przypis. Żyjemy przecież w Rzeczpospolitej Polskiej i wiemy, że zmagania w Polsce trwają od 2015 roku na rozmaite tematy, niekiedy mniej lub bardziej wydumane. Ale jednym z najciekawszych, jak się wydaje, tematów jest ten, którym się powiada, jest jakiś kłopot w relacji pomiędzy tak zwanym suwerennym i tak zwanym prawem. I pytamy, a co jest pierwsze? Czy prawo jest tym, co jest narzędziem w rękach suwerena, czy suweren jest ograniczony prawem, które w gruncie rzeczy dla niego powinno być trudno zmienne? No jest kłopot postawiony przez samego Hobbesa do pewnego stopnia, prawda? Bo Hobbes nam rozwiązał to zagadnienie w taki sposób. Nie ma ładu normatywnego o charakterze prawnym. Jest tylko ład jurydyczny, który odnosi się do uprawnień posiadanych przez poszczególne jednostki. Ale ten ład normatywny pojawi się dopiero po akcji przedsięwziętej przez to, co on nazwał państwem. Dopiero po tej akcji normującej ze strony państwa może się pojawić ład normatywny. Czyli najpierw byłby ewentualny, w cudzysłowie, podmiot polityczny, aktor polityczny, należałoby pewnie powiedzieć poważniej, a dopiero później, w następstwie niejako jego aktywności, pojawić się może ład normatywny. Mówiąc z językiem potocznym, no najpierw jest w cudzysłowie polityka, a później jest w cudzysłowie prawo. Prawda? Dosyć oryginalne i ważne rozstrzygnięcie, jak się wydaje, dla pokazania różnicy między tym, co w nowożytności i tym, co na przykład u świętego Tomasza z Akwinu. Bo u świętego Tomasza z Akwinu rzeczywiście mieliśmy taką sytuację, że najpierw mamy jakiś ład racjonalny, rzec można, racjonalnością Boga, rzec można, naznaczony. Następnie on podlegał niejako pewnemu rozeznaniu i ten ład był pierwszy względem jakichkolwiek władców, którzy ewentualnie działać będą. A normy przez nich stanowione i czyny przez nich podejmowane, jak również czyny podejmowane przez poszczególnych podporządkowanych prawu ustanawianemu przez tego władającego, no ze względu na to, że każdy z nas jest rozumny, winny niejako potwierdzać ową rozumność Bożego rozporządzenia. Hobbesa propozycja jest rzeczywiście rewolucyjna, można byłoby powiedzieć. W polskich podręcznikach wciąż tkwi przeświadczenie, że to jest autor, który do pewnego przynajmniej stopnia zapowiadał uzasadnienie dla tak zwanego absolutyzmu monarszego, ale w podręcznikach anglojęzycznych od co najmniej kilkudziesięciu lat wciąż się powtarza, że Hobbes jest tym, który wytworzył podstawy myślenia liberalnego. Problem rzeczywiście polega na tym, że on niejako pokazał tę jednostkę jako pierwszą względem relacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami, czy jednostkę jako wcześniejszą od jakichkolwiek grup. Pokazał jednostkę jako wcześniejszą od tak zwanego państwa, tak? I co więcej zagwarantował to, co się nazywa równością wobec prawa, pokazując, że uprawnienie posiadane przez jednostkę nie pochodzi od państwa, tylko jest co najwyżej w takim samym zakresie jak wszystkim innym jednostkom, przez to państwo zawężane danej poszczególnej jednostce, o której mówimy. Otóż To, co zaproponował Hobbes, a co jest ponad wszelką wątpliwość bardzo ważne, bo do dzisiaj zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możliwe byłoby reprezentowanie państwa myślanego tak, jak przez Hobbesa zaproponowane. Państwa, które jest bezinteresowne, bezstronne, bezosobowe, zdepersonalizowane. Tak? Jak jest możliwe reprezentowanie przez poszczególne jednostki, z których każda jest interesowna, stronnicza i tak dalej, i tak dalej. Myślimy o tym, w jaki sposób niejako przełożyć to rozwiązanie Hobbesa na język, rzecz można, tego świata, który jest nam empirycznie dany. Prawda? Mówimy o tym, co związane z ewentualnym partyjnictwem i krytykujemy partyjnictwo. Mówimy o służbie cywilnej i tak dalej, i tak dalej. Wciąż namyślając się nad kłopotem, który on nam zostawił. Prawda? Jak wyjść od interesownych jednostek poszczególnych, z których każda jest zainteresowana realizowaniem tego, co związane z instynktem samozachowawczym, i przejść do poziomu niejako przekraczającego te poszczególne jednostki, zdepersonalizowanego poziomu, prawda? Oderwanego od tej stronniczości, z interesowności itd., itd. Propozycja Hobbesa jest ponad wszelką wątpliwość niesłychanie ważna, prawda? Oczywiście nie ma w niej żadnego prawa wiecznego. Nie mówi się o żadnym prawie naturalnym jako tym, które ewentualnie miałoby być uobecnione w obrębie każdego poszczególnego podmiotu, bo jednostki, gdy nie dostaną z zewnątrz treści norm tak zwanego prawa natury, to w ogóle treści norm prawa natury nie znają. Tak? Więc te spekulacje, które mają odróżniać podejście między innymi świętego Tomasza z Akwinu, prawda, od na przykład tych propozycji, które niesie odczytanie muzułmańskie czy islamskie Arystotelesa, które zakłada z zewnątrz dochodzące normy, prawda, w gruncie rzeczy bardzo wyraźnie zostały niejako przekroczone przez Hobbesa i pokazuje on nam, jak się wydaje, oczywistość stwierdzenia, że wszelki moment normujący zachowania poszczególnych jednostek pochodzić winien spoza nich i z instancji, która jest bezinteresowna i zdepersonalizowana. No? Otóż po Hobbesie też w XVII wieku występuje kolejny angielski myśliciel, którego częściej się kojarzy z tradycją liberalną, mianowicie John Locke. I u Locke'a rozwiązanie do pewnego stopnia jest kontrowersyjne z perspektywy Hobbesa, ale jest też do pewnego stopnia bliższe świętemu Tomaszowi niż rozwiązanie dane przez Hobbesa. Jakie jest to rozwiązanie Locke'a, należałoby powiedzieć? Początek tego rozwiązania jest podobny jak rozwiązania Hobbesa. Mianowicie Locke też nam opowiada o tym, że musimy sobie wyobrazić jednostki, które nie są uwikłane w empirycznie dane stosunki. Mamy sobie wyobrazić jednostki, które są wolne od jakiejkolwiek przynależności do grup. I tak samo jak u Hobbesa, te jednostki mamy sobie wyobrażać jako te, które nie mają skłonności do życia z innymi jednostkami, nie mają skłonności do życia społecznego, czyli tego momentu, rzec można, skłonności przyrodzonej stwierdzanego przez Arystotelesa, a za nim przez świętego Tomasza, skłonności do życia społecznego także nie przewiduje Locke. Ale Locke, zarysowawszy w ten sposób pozycję jednostek analogicznie do pozycji zarysowanych przez Hobbesa, przypisuje jednostkom 3 albo nawet 4 tak zwane uprawnienia przyrodzone. Nie jedno, ale 3 albo 4 uprawnienia przyrodzone. Mianowicie te uprawnienia, które pojawiają się nawet w niektórych aktach normatywnych za oceanem, uprawnienie do życia, uprawnienie do zdrowia, uprawnienie do wolności polegającej nade wszystko na przemieszczaniu się w przestrzeni oraz uprawnienie do rzeczy nabytych własnym trudem. 4 tak zwane uprawnienia przyrodzone. Znów zaczyna się debata nie od zarysowania pewnego ładu normatywnego, tylko od spekulacji dotyczącej występowania po stronie poszczególnych jednostek uprawnień przyrodzonych. Znów mamy zupełnie inny sposób myślenia niż zaproponował święty Tomasz z Akwinu, który, przypominam, opowiadał nam o tym, że uprawnienie przyrodzone to jest możliwość albo czyn, który mieści się w granicach tak zwanego prawa naturalnego. U Locke'a pojawia się dalej tego rodzaju rozumowanie, zgodnie z którym każda jednostka posiada te uprawnienia przyrodzone 3, ewentualnie 4 i te jednostki, które uzyskają tak zwaną intelektualną dojrzałość, są w stanie rozeznać, uświadomić sobie treść, być może to jest nawiązanie do stoików, uświadomić sobie treść tak zwanego prawa natury, które jest jednoelementowe, jedną normę owo prawo natury zawiera, ale ono nie pochodzi z zewnątrz, ze strony państwa, tylko jest uświadamiane przez każdą poszczególną jednostkę z osobna wziętą. Tak? Rzecz w tym wobec tego, że poszczególne jednostki są wciąż obok siebie w obrębie tak zwanego stanu natury. Już w stanie natury, jak u Hobbesa, posiadają te uprawnienia przyrodzone, tutaj cztery, a nie jedno, ale inaczej niż u Hobbesa, poszczególne jednostki uświadamiają sobie treść normy prawa natury, nie wykraczając poza granice stanu natury i nie oczekując na wyjawienie tych treści normatywnych przez tak zwane państwo. W obrębie każdej poszczególnej jednostki wobec tego pojawia się po osiągnięciu przez nią intelektualnej dojrzałości świadomość treści jednej normy prawa natury. Normy, która brzmi: nie wolno naruszać uprawnień przyrodzonych drugiej jednostki. Na marginesie, oczywiście dla całej tradycji liberalnej, o ile wychodzącej od Locke'a, tu się pojawia kapitalny problem. Jak wytłumaczyć to, że poszczególne jednostki miałyby niejako uświadamiać sobie treść prawa natury tak samo brzmiącą, gdy te poszczególne jednostki traktowane są przecież zgodnie z podejściem filozoficznym Locke'a jako te, które są wolne od jakichkolwiek wspólnych treści, początkowo przynajmniej. Pojawia się kapitalny problem dla całej tradycji liberalnej, jak wytłumaczyć niejako powszechność występowania tej treści w obrębie poszczególnych jednostek. Ale dla nas ważne jest to, żeby dostrzec, najpierw są uprawnienia przyrodzone, a ta norma, którą uświadamiają sobie poszczególne jednostki, zakazuje wzajemnego naruszania uprawnień przyrodzonych. Czyli prowadzi niejako w zupełnie innym kierunku niż u Hobbesa. U Hobbesa normy prawa natury ograniczały pole uprawnień przyrodzonych, natomiast u Locke'a norma prawa natury gwarantuje nienaruszalność treści tak zwanych uprawnień przyrodzonych. Rzecz wobec tego w tym, by dostrzec, że u Locke'a inaczej niż u świętego Tomasza następuje ta inwersja, znów są wcześniej uprawnienia przyrodzone, a później jest prawo natury, ale też żeby zobaczyć niejako, że inaczej niż u świętego Tomasza ta norma prawa natury nie odnosi się do jakiegoś zespołu skłonności przyrodzonych poszczególnych jednostek należących do tego samego gatunku, tylko odnosi się do zespołu tak zwanych uprawnień przyrodzonych, które każda z poszczególnych jednostek miałaby posiadać już w obrębie tak zwanego stanu natury. Kłopot dla Locke'a polega na tym, że poszczególne jednostki mają nie tylko uprawnienia przyrodzone w stanie natury i ewentualnie świadomość treści owego prawa natury, ale również, że poszczególne jednostki posiadają władzę interpretowania treści prawa natury, co może być niejako powodem stronniczego interpretowania treści prawa natury i mają również władzę tak zwanego orzekania, czy prawo natury zostało naruszone, czy też nie. Innymi słowy, kłopot pojawiający się w koncepcji Locke'a polega na tym, że poszczególne jednostki w obrębie stanu natury pozostające, chociaż znają treść prawa natury, to interpretują stronniczo, ewentualnie interpretują stronniczo i ewentualnie niejako orzekając samodzielnie w odniesieniu do tego, czy prawo natury zostało naruszone, czy też nie, czynią to również stronniczo czy interesownie. Tak? Zatem rozwiązanie Locke'a polegałoby na tym, znów zbliżamy się do pewnego kłopotu, z którym się zmagamy dzisiaj, by zdjąć niejako z tych poszczególnych jednostek nie uprawnienia przyrodzone, ani nieznajomość treści prawa natury, tylko te dwie władze, które czynią niejako poszczególne jednostki interesownymi lub dokładniej mówiąc sprawiają, że interesowne jednostki mogą z nich niewłaściwie korzystać. Mianowicie przenosi owe tak zwane władze interpretowania treści prawa natury i orzekania, czy prawo natury zostało naruszone, czy nie, z poszczególnych jednostek na powstające tak zwane społeczeństwo cywilne, które powstaje w następstwie umowy pomiędzy poszczególnymi jednostkami i ono, jako nowy aktor w cudzysłowie, prawda, będzie realizować te dwie władze, interpretowania treści prawa natury i orzekania, czy prawo natury zostało naruszone, czy też nie, zamiast poszczególnych jednostek. Osobliwość polega na tym, tytułem pewnego przypisu powiedzmy, że tak zwane społeczeństwo cywilne jest niczym więcej jak zbiorowością poszczególnych jednostek. A jednak poszczególne jednostki, które są interesowne, wstępując w tę zbiorowość, tak, mają niejako tracić swoją interesowność ze względu na przynależność do owej zbiorowości. Ta zbiorowość niejako jest wolna od interesowności czy stronniczości poszczególnych swoich składowych, można byłoby powiedzieć. Problem bardzo ważny dla tych naszych współczesnych poszukiwań, przecież traktujących o tak zwanej opinii publicznej i tak dalej, i tak dalej. Ale zwieńczył niejako swoje spekulacje Hobbes stwierdzeniem. Społeczeństwo cywilne przejmujące interpretowanie treści prawa natury, prawda, od poszczególnych jednostek, nie może naruszać treści prawa natury, wobec tego nie może naruszać uprawnień przyrodzonych poszczególnych jednostek. Tak? Za to społeczeństwo cywilne w pewnym momencie, od pewnego momentu ma interpretacji treści prawa natury dokonywać ciało przedstawicielskie, parlament, które to ciało przedstawicielskie również nie może naruszać treści tak zwanego prawa natury, znanego każdej poszczególnej jednostce. Dokładniej zaś mówiąc, nie może naruszać uprawnień przyrodzonych przysługujących poszczególnym jednostkom. Prawda? Problem wobec tego polega na tym, że parlament, społeczeństwo cywilne wcześniej, jest tym, to są te instancje prawodawcze, od których pochodzić będzie treść norm prawnych, ale ta treść norm prawnych nie może niejako naruszać tej jednej zasadniczej normy, która zakazuje wzajemnego naruszania uprawnień przyrodzonych, lecz ma to prawodawstwo polegać na interpretowaniu jedynie tego zakazu. Prawda? Rozwiązanie wobec tego prowadzi nas ku tym naszym późniejszym spekulacjom, które pokazują pewną sferę nienaruszalną przysługującą poszczególnemu podmiotowi, której to sfery nienaruszalnej w żaden sposób niejako nie może zakłócić ewentualnie zarówno inna jednostka, jak i nie może zakłócić prawodawca. Prawda? To rozwiązanie zaproponowane przez Locke'a staje się zdecydowanie bardziej wpływowe, przynajmniej w pewnym zakresie, niż rozstrzygnięcie zaproponowane przez Hobbesa, bo kładzie akcent na odrębność, indywidualność, rzecz można, subiektywność każdej poszczególnej jednostki i pytanie tylko dotyczy tego, jak są rozbudowywane ewentualnie te sfery tak zwanych uprawnień przyrodzonych przysługujących poszczególnemu podmiotowi. Z tym wiąże się pewna część, rzecz można, debaty, którą toczymy wokół tak zwanych uprawnień przyrodzonych, które dzisiaj są już nazywane najczęściej prawami podmiotowymi albo po prostu prawami człowieka. Otóż, drodzy Państwo, te prawa podmiotowe czy prawa człowieka, które miały być chronione, rzecz można, prawda, jako nietykalne dla prawodawczej aktywności parlamentu czy społeczeństwa cywilnego, inaczej niż u Hobbesa, który przecież przewidywał, iż państwo będzie zawężać pole tych uprawnień przyrodzonych, no, zostają niejako przedyskutowane bardzo interesująco, zwłaszcza w XIX, XX wieku, w związku z tymi dwoma bardzo interesującymi, niezwykle wpływowymi ujęciami, z którymi mamy do czynienia dzisiaj najczęściej i przeciwko którym do pewnego stopnia protestował Benedykt XVI, opowiadając o tym, że chrześcijańskie myślenie o prawie ma dzisiaj status kontrkulturowy. Jedno z tych podejść określane jest mianem pozytywizmu, drugie określane jest mianem normatywizmu i skończę na krótkiej charakterystyce, prawda, tych dwóch ujęć. Stanowisko pozytywistyczne co do zasady, można by było rzec, prawda, wykształcone w połowie XIX wieku, zwłaszcza w tradycji angielskiej, co paradoksalne, i w tradycji niemieckiej, przyjmuje, posiłkując się do pewnego stopnia jeszcze ustaleniami Jana Jakuba Rousseau, czyli mamy jeszcze tradycję francuską, przyjmuje, że prawodawca jest tym, który nie jest związany żadnym porządkiem normatywnym. Ani nie jest związany porządkiem normatywnym o charakterze moralnym, ani nie jest związany porządkiem normatywnym o charakterze obyczajowym, ani prawnym, bo przecież porządek normatywny o charakterze prawnym pochodzi od niego, tego konkretnego prawodawcy. To, że w obrębie ciała prawodawczego zmieniają się poszczególni ludzie, nie ma wielkiego znaczenia, bo każde poszczególne ciało złożone z innych ludzi może odwołać ewentualnie swoją wolę tego ciała, które zostało wyrażone w innym składzie. Prawda? Problem polega wobec tego na tym, że w tym ujęciu w gruncie rzeczy każda norma może zostać zahaczona i może zostać obalona w dowolnym momencie przez ciało prawodawcze. Rzecz w tym, że z perspektywy Locke'a to jest oczywiście bardzo niebezpieczne, ponieważ tego rodzaju podejście sprawia, że w gruncie rzeczy nie mamy gwarancji zachowania pola uprawnień przyrodzonych przysługującego poszczególnym jednostkom. Z punktu widzenia zwolenników podejścia świętego Tomasza z Akwinu, oczywiście nie mamy żadnych, ale to żadnych w gruncie rzeczy gwarancji, że prawodawca, niezależnie od tego, jak on będzie zbudowany w obrębie przedstawicieli zasiadających w danym ciele, może zaatakować każdą tak zwaną normę prawa naturalnego, o której wspominaliśmy, a również tak zwane prawo wieczne. Otóż Rzecz w tym, że w gruncie rzeczy w podejściu pozytywistycznym nie mamy do czynienia z żadnym hamulcem normatywnym dla poszczególnego prawodawcy. Prawda? Rzecz w tym wobec tego, że dane poszczególne ciało prawodawcze nie może zostać skontrolowane i oprotestowane jego działanie z perspektywy poszczególnego ewentualnie obywatela, dla którego ustanawiany jest pewien porządek normatywny o charakterze prawnym. To, co przewidywał Locke, że każdy zna normę prawa natury i może zaprzeczyć niejako, oprotestować działania już to społeczeństwa cywilnego, już to parlamentu, w ogóle nie jest ujmowane jako poważne stwierdzenie, poważne ograniczenie w obrębie tak zwanego pozytywizmu prawniczego, co sprawia, że mamy to zasadnicze napięcie pomiędzy tendencją pozytywizmu prawniczego i tendencją tych, którzy odwołują się do koncepcji uprawnień przyrodzonych lub praw człowieka. Normatywizm natomiast jest tym stanowiskiem, które zostało zarysowane przez Hansa Kelsena, który dostrzegł pewien bardzo poważny problem związany właśnie z pozytywizmem prawniczym. Kelsen próbował pokazać, że istnieje tak zwana norma podstawowa, która to norma podstawowa jest źródłem niejako kompetencji prawodawczych. Ta norma podstawowa musi wypływać nie z porządku prawnego, który jest ustanawiany i dowolnie kształtowany ewentualnie przez ciało prawodawcze, tylko z jakiegoś innego porządku. Można by było powiedzieć porządku, który wyprzedza porządek działania poszczególnego organu władzy ustawodawczej, jak to dzisiaj mówimy. Wypracowanie koncepcji wziętej zresztą opartej przede wszystkim na dociekaniach Immanuela Kanta. Wypracowanie koncepcji tak zwanej normy podstawowej sprawia, że nie w porządku normatywnym pochodzącym od organu prawodawczego, tylko przed porządkiem normatywnym pochodzącym od tego organu prawodawczego ma występować tak zwana norma podstawowa. Ale gdy zapytać Kelsena, gdzie jest w gruncie rzeczy treść tej normy podstawowej, to na poziomie rzecz można praktycznym Kelsen i jego zwolennicy będą nam wykazywać, że ta norma tkwi w porządku konstytucyjnym, że wobec tego mamy do czynienia jako z pewnym rozwarstwieniem. Legislatywa działa tak, jak przewidują pozytywiści, natomiast tak zwana konstytuanta funduje niejako normę podstawową w postaci konstytucji, która staje się źródłem kompetencji prawodawczych legislatywy. Rzecz jednak w tym, że w gruncie rzeczy normatywista poprawia pozytywistę o tyle, prawda, że przewiduje pewien ponad działalnością legislatywy porządek normatywny określany mianem porządku konstytucyjnego. I teraz, gdybyśmy się zastanowili nad tym zagadnieniem, prawda, zobaczylibyśmy z całą pewnością, że zarówno pozytywizm, jak i normatywizm ucieka do pewnego stopnia od problemu postawionego przez Locke'a. Nie przewiduje zasadniczo, prawda, swojej kompozycji tego rodzaju ograniczeń, jakie przewidywał Locke. Nie wymienia żadnych tak zwanych nienaruszalnych uprawnień przyrodzonych, które ewentualnie prawo pochodzące od legislatywy lub prawo pochodzące od konstytuanty miałoby honorować. Problem nowożytności to między innymi problem niejako połączenia tych dwóch sposobów myślenia. Sposobu myślenia zaproponowanego przez Locke'a, w pewnym zakresie zaproponowanego również przez Hobbesa i tych sposobów myślenia, które proponują nam pozytywizm z normatywizmem. Prawda? Próba niejako wkomponowania pewnych ograniczeń dla aktywności, już to konstytuanty, już to legislatywy, wiąże się z wyartykułowaniem zespołu nienaruszalnych ewentualnie uprawnień przyrodzonych przysługujących poszczególnej jednostce. Natomiast ani koncepcja Hobbesa, ani koncepcja Locke'a, ani koncepcja normatywistów, ani pozytywistów nie przewidują tego rodzaju ograniczeń, które mają charakter normatywny, tak jak był przedstawiany w tradycji sięgającej świętego Tomasza z Akwinu. To, że zmagamy się niejako z tego rodzaju problemem i to, że zwolennicy podejścia świętego Tomasza z Akwinu próbują pokazać, że każdy ewentualnie przecież noszący w sobie prawo wieczne, tak, winien działać zgodnie z owym prawem wiecznym, prawda? To jest pewien sposób oddziaływania albo jest pewien sposób artykułowania pewnych zastrzeżeń względem tych podejść, które w nowożytności dominują. Ale proszę wierzyć, jeśli udatnie przedstawiłem to, co przedstawiłem, że coś w tym stwierdzeniu Benedykta XVI o odejściu, można by było rzec, prawda, kultury współczesnej, prawnej kultury od podejścia charakterystycznego dla świętego Tomasza z Akwinu jednak chyba jest. Dziękuję bardzo.